Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Przystanek Książka. Programu o książkach wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Dzisiaj gościmy w Przystanku Historia katowickiego oddziału IPN. Państwa i moim gościem w studiu jest pani Aleksandra Korol-Chudy. Witam panią.
Dzień dobry.
Spotykamy się przy okazji pani książki wydanej przez Instytutu Pamięci Narodowej. Książki, która jest pokłosiem wystawy z 2017 roku. Bodajże wystawy bardzo specyficznej, bo jesteśmy w Katowicach, a to miasto kiedyś nazywało się całkiem inaczej. Nazywało się Stalinogrodem, czyli było miastem, jednym z niewielu w Europie, miast Stalina. Jak to się stało, że Katowice doznały tej hańby i stały się na kilka lat Stalinogrodem?
5 marca 1953 roku zmarł Józef Stalin. Było to wydarzenie, które odbiło się szerokim echem na całym świecie, natomiast w krajach podległych Związkowi Sowieckiemu wywołało propagandową żałobę, falę histerii i różne działania, które zmierzały do tego, żeby upamiętnić imię zmarłego dyktatora. Na fali właśnie tej propagandowej rozpaczy w Warszawie, we władzach PZPR-u podjęto decyzję, żeby zmienić nazwę właśnie Katowic na Stalinogród, żeby
Ale
upamiętnić.
Ale dlaczego Katowic? Dlaczego
tak właśnie? Naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, czemu to Katowicom przypadł ten zaszczyt. Już dzisiaj oczywiście mówiąc ironicznie zaszczyt, tak? Zmiany nazwy. Chodziły anegdotki w przestrzeni publicznej, że chciano tym mianem obdarzyć na przykład Częstochowę, ale ktoś się zorientował, że no będzie to niefortunnie brzmiało, kiedy będzie mówione, że ludzie się udają w pielgrzymkę do Matki Boskiej Stalinogrodzkiej. No po prostu to nie brzmiało i padło na Katowice. Natomiast do dzisiaj jeszcze nikt nie doszukał się żadnych źródeł, które by wskazywały, czemu właśnie akurat Katowice.
Nie była to jakaś oddolna inicjatywa? Nie była to petycja mieszkańców Katowic, żeby uczcić śmierć?
Tak chciano, aby to wyglądało. Natomiast decyzja została podjęta, jak już mówiłam, w Warszawie, no, w głównym gremium PZPR-u. Władze w Katowicach zostały o tym pomyśle poinformowane telefonicznie. I ruszyła cała akcja nadawania tej zmianie nazwy właściwego charakteru, jaki miał on mieć oficjalnie. To znaczy, że postanowiono, że idea zmiany nazwy miała wyjść po prostu od mieszkańców Katowic. Stąd władze lokalne zwróciły się z oficjalną prośbą do Warszawy o zmianę nazwy. Natomiast samych mieszkańców miasta i województwa, bo również województwo zyskało nową zmienioną nazwę na województwo stalinogrodzkie, poinformowano o tym fakcie dopiero po południu 8 marca 1953 roku, a już wieczorem, to jest taka dosyć słynna anegdotka, informacja z megafonów popłynęły na dworcu katowickim informacje, że tu stacja Stalinogród, już nie Katowice.
To duży wstyd dla mieszkańców.
W tamtym czasie wywołało to szok i zaskoczenie, u niektórych osób nawet strach. Tak jak wspominali nam mieszkańcy Stalinogrodu, ci starsi katowiczanie dzisiaj, dla wielu mieszkańców był to szok i zaskoczenie. U wielu wywołało to strach, wielu mieszkańców kojarzyło to ze Stalingradem, także no nie był to powód do dumy. Natomiast oficjalnie nikt nie mógł tego sprzeciwu wyrazić i też mało osób odważyło się, żeby w przestrzeni publicznej to komentować. W przestrzeni publicznej funkcjonowała nazwa Stalinogród, natomiast w domach mimo wszystko jednak ludzie między sobą stale mówili o Katowicach.
Ta akcja propagandowa najwyższych władz partyjnych rządzących Polską miała bardzo szeroki rozmach. Zrobiono właściwie wszystko, wymieniono nazwy, tabliczki z nazwami ulic, z nazwami miast, tablice rejestracyjne niewielkiej ilości samochodów, ale jednak jeżdżące. Czy wiadomo, ile pieniędzy pochłonęła ta zabawa?
Nie napotkałam się na takie informacje, natomiast na pewno musiały być to ogromne koszty, bo ponieważ tak naprawdę z dnia na dzień no, koniecznym stało się wymiana wszystkiego, wszystkich druków urzędowych, wszystkich
dowodów osobistych.
Dowodów osobistych, różnego rodzaju papierów, tak, firmowych, z różnych zakładów pracy, no, pociągnęło to ogromne koszty. Podobno zakłady produkujące stemple i pieczątki przeżywały w tym czasie prawdziwe oblężenie, no bo trzeba było wymienić również każdy tego typu przedmiot.
Każda pieczęć musiała mieć nazwę Stalinowa.
Chociaż jeszcze przez jakiś czas w obiegu pozostawały również no, te stare druki, formularze czy właśnie pieczątki, bo nie było, no, nie ma co ukrywać, nie było się w stanie zmienić w ciągu jednego dnia tak naprawdę wszystkiego. Tym bardziej, że ta decyzja była nagła, szybka, której nikt się nie spodziewał. Nie było czasu, żeby to przygotować wcześniej.
Ile lat to miasto nosiło takie piętno?
Zmiana została podjęta na fali rozpaczy po śmierci Stalina. Oficjalnie od 9 marca 1953 roku funkcjonowała nazwa Stalinogród. Natomiast kres Stalinogrodu przyszedł wraz z październikową odwilżą 1956 roku.
Lata 1953-1956 to czarny okres w historii Katowic i jego mieszkańców. Okres, w którym miasto nagle zmieniło nazwę na Stalinogród i stało się miastem Stalina. Ten absurd na szczęście trwał bardzo krótko. Wszystko na ten temat można przeczytać w książce, która jest pokłosiem wystawy, o której rozmawialiśmy przed chwilą. Książce zatytułowanej Kiedy Katowice były Stalinogrodem. A Państwa i moim gościem w studiu była autorka i wystawy, i albumu powystawowego, pani Aleksandra Korol-Chudy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Państwa i moim gościem w studiu jest pan Tomasz Gonet. Witam pana.
Dzień dobry.
Redaktor naukowy wspomnień Tadeusza Dynkowskiego, znanego harcerza z lat 40. i 50. wspomnień zatytułowanych Moje 1407 dni i nocy w więzieniu mokotowskim. Wspomnienia z lat 1952-1956. Autor wspomnień trafił do więzienia dlatego, że był harcerzem. Był harcerzem i konspiratorem. Jak to się stało? Pytamy naszego gościa. W takim razie, kim był pan Tadeusz Dynkowski?
Pan Tadeusz Dynkowski był przede wszystkim harcerzem i myślę, że to bardzo dobrze, że pan od tego zaczął, ponieważ całe życie, zresztą nie tylko swoje, ale rodzinne, było jego życie związane było z harcerstwem. Przez harcerstwo trafił także do konspiracji młodzieżowej w latach już 50., gdzie tak naprawdę wywodził się z tej słynnej trzeciej drużyny harcerskiej Zabrskiej imienia Tadeusza Kościuszki. I tam koledzy z harcerstwa namówili go do wstąpienia do organizacji, która działała akurat na terenie Zabrza, do grupy dywersyjnej Kalina z organizacji Kraj, która to zasłynęła między innymi udanym zamachem na spikera Polskiego Radia Stefana Martykę we wrześniu 1951 roku. I tak naprawdę aktywność w kraju, a może przede wszystkim znajomość właśnie z osobami, które wykonały wyrok na Martyce, spowodowało, że Urząd Bezpieczeństwa zainteresował się Tadeuszem Dynkowskim. Po rocznym śledztwie, które tak naprawdę zmobilizowało olbrzymie siły aparatu bezpieczeństwa po zamachu na Martyce, aresztowano ponad 100 osób, w tym między innymi Tadeusza Dynkowskiego. Na jego nieszczęście w harcerstwie był przełożonym uczestników zamachu na Stefana Martykę, chociaż tak naprawdę w konspiracji to oni odgrywali większą rolę. A Tadeusz Dynkowski, który równolegle zaczął studia medyczne, tak naprawdę swoją działalność ograniczył w organizacji wyłącznie do akcji ulotkowych, do zaangażowania się w tym mniejszym stopniu w organizację.
Tak, przystąpienie do konspiracji w latach 50. w okresie czarnego stalinizmu i terroru było aktem bardzo dużej odwagi.
To niewątpliwie, to akt heroizmu, ale też tak naprawdę konsekwencja pewnych decyzji życiowych i tego, że jednak to wszystko, co autora nauczyło harcerstwo, zostało w brutalny sposób zderzony z rzeczywistością okresu twardego stalinizmu. I ta niezgoda na nowe realia, na implementację ustroju komunistycznego, no musiało w konsekwencji doprowadzić do tego, że to młode pokolenie faktycznie ukazało swój sprzeciw wobec systemowi komunistycznemu.
Długo konspirowali? Szybko zostali wyłapani?
I jeżeli chodzi o samą organizację Kraj, to ona działała od 1949 roku. Ona jest zresztą specyficzna na tej mapie organizacji, nazwijmy je młodzieżowymi, ponieważ jest na styku tak naprawdę. Wywodzi się z byłych żołnierzy Armii Krajowej. Tutaj założycielem jest bardzo kontrowersyjna i wielopłaszczyznowa postać Zenona Soboty. I faktycznie zaangażowane były osoby, które z tą konspiracją drugowojenną były związane. Ale z drugiej strony tak naprawdę płaszczyzną, z której rekrutowano członków organizacji, to przede wszystkim harcerstwo. Więc to był ten styk konspiracji dorosłej, poważnej i organizacji młodzieżowej z początku lat 50. Więc ta ich aktywność tak naprawdę trwała do momentu zamachu na Martykę, więc do września, jesieni 51 roku. Potem, jak mówiłem, przez rok czasu trwało intensywne rozpracowywanie organizacji i w zasadzie przez pewien przypadek w 52 roku faktycznie no, całość organizacji została już rozbita. W więzieniu znalazło się ponad 100 osób, w tym właśnie Tadeusz Denkowski. Jak mówiłem, na swoje nieszczęście Urząd Bezpieczeństwa był przekonany, że początkowo był przekonany, że Tadeusz Denkowski w organizacji znaczy więcej niż realnie pełni funkcję. Początkowo nawet myślono, że jest być może przewodzi jakimś strukturą gliwickim tej organizacji, których tak naprawdę nie było. To miało swoje konsekwencje, ponieważ no, był od samego początku traktowany bardzo poważnie przez Urząd Bezpieczeństwa. Najpierw przesłuchiwany w Katowicach, w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa i tam faktycznie brutalnie, przeszedł krótkie, brutalne śledztwo, a potem był przekazany do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego do Warszawy, gdzie był przesłuchiwany między innymi w osławionym Pałacyku Cudów. I tam faktycznie przez pierwsze kilka dni to przesłuchanie było bardzo intensywne i ubecy byli przekonani, że faktycznie mają kogoś niezwykle istotnego dla organizacji.
Po zlikwidowaniu, rozbiciu siatki konspiratorów i aresztowaniu wszystkich, otrzymali wyroki. Jakie te wyroki były?
Oczywiście wykonawcy egzekucji na Stefanie Martyce uzyskali wyrok śmierci wykonany, a pozostałe osoby zaangażowane no, długoletnie więzienia. Nasz bohater Tadeusz Denkowski w październiku 52 roku został skazany na 10 lat więzienia.
Czyli powinien wyjść na wolność w 1962 roku, 1962 roku. No wyszedł na szczęście po 4 latach.
Niespełna 4 latach, tak jest, w maju 1956 roku.
I w tym pamiętniku, w tej pracy swojej, opisuje dzień po dniu, rozumiem, pobyt.
Nie do końca dzień po dniu. To są takie luźniejsze wspomnienia opisujące nie w formie dziennika osadzonego w więzieniu, ale ogólnie opisuje realia więzienne, opisuje swoich współwięźniów. To, co charakterystyczne, to, że trafiając do więzienia studiował medycynę. To umożliwiło mu to, że trafił tak naprawdę od samego początku, był traktowany jako więzień funkcyjny. Najpierw, czy finalnie trafił do zakładu prototycznego, gdzie mógł się dokształcać, gdzie mógł tak naprawdę wykonywać materiały prototyczne dla tutaj zakładu przywięziennego, więc był od samego początku traktowany jako specyficzny więzień, a co za tym idzie, miał trochę większą swobodę niż inni więźniowie, co oczywiście rzutowało na to, że miał styczność z większą ilością osadzonych, których też opisuje na łamach tej książki.
Wspomnienia Tadeusza Denkowskiego ze swojego pobytu w więzieniu mokotowskim jako więzień polityczny w latach 1952-1956 to kolejny element układanki ukazującej nam prawdę o Polsce Ludowej. Polsce, której ustrój został narzucony siłą przez sowieckich okupantów. Państwa i moim gościem w studiu był pan Tomasz Gonet, redaktor naukowy wspomnień Tadeusza Denkowskiego. Państwa zachęcam do lektury, a panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Miniony 2019 rok, obecny 2020 i przyszły 2021 rok to lata stulecia walki Ślązaków o polskość tych ziem. To stulecie powstań śląskich, których upamiętnienie jest bardzo ważnym elementem w polityce historycznej państwa polskiego. Z tej między innymi okazji spotykamy się dzisiaj z panem doktorem Mirosławem Węckim. Witam, sekretarzem redakcji Śląskiego Almanachu Powstańczego, który ukazuje się na rynku wydawniczym od 2014 roku. Nasz gość jest również pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego oraz pracownikiem naukowym Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Katowicach. Panie doktorze, Śląski Almanach Powstańczy to rocznik.
Tak, to rocznik naukowy, jak już pan powiedział, poświęcony przede wszystkim dziejom powstań śląskich, różnych aspektów, różnym aspektom tych dziejów. Zgodnie z koncepcją naszą, którą staramy się realizować w kolejnych numerach, każdy z nich jest poświęcony określonemu zagadnieniu. Oczywiście nie wszystkie teksty w poszczególnych numerach są poświęcone tym, ale jednak większość artykułów, bo zazwyczaj staramy się, aby poruszała zadany temat, że tak powiem, dla danego numeru.
Obecnie mam w rękach najnowszy, szósty numer Almanachu Powstańczego. Obecny jest poświęcony jakim zagadnieniom?
Jest poświęcony generalnie różnym nośnikom pamięci, w których znajdziemy emanację powstań śląskich.
Dlaczego powstania śląskie są na marginesie historii powstań polskich? Dlaczego w walce o niepodległość wymienia się gdzieś z tyłu? Mówi się powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, powstanie warszawskie, a gdzieś między są dwa powstania, śląskie i wielkopolskie.
To temat, jak sądzę, na dużo szerszą dyskusję. A może to wynika po części jednak ze specyfiki dziejów Górnego Śląska. No, regionu, który przecież przez setki lat, właściwie od średniowiecza, nie należał do państwa polskiego i tak naprawdę dopiero w wieku XX mamy, w związku też z powstaniami śląskimi, ten moment, kiedy przynajmniej część tego regionu wraca do macierzy, jak to wtedy mówiono, a cały Śląsk tak naprawdę dopiero po 1945 jest częścią państwa polskiego. Zatem taki region troszeczkę na uboczu, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko w innych obszarach Polski nie do końca zrozumiany.
No i ale też mowa polska nie zaginęła, nie wymarła, tak jak język czeski rekonstruowany w XIX wieku.
Oczywiście, że nie. Tylko, że tutaj mówimy już jakby o specyfice takiej historii, która biegła troszeczkę innym torem niż pozostałych obszarów Polski, centralnej czy kresów wschodnich. To jest troszeczkę jakby inna historia, inny etos. I być może dlatego większą rolę odgrywają jednak w polskiej takiej pamięci historycznej czy ogólnopolskiej te wydarzenia związane z powstaniami listopadowymi, styczniowymi i tak dalej. Natomiast te śląskie to troszeczkę poboczna sprawa.
Ale powstania śląskie odegrały bardzo istotną rolę chociażby uratowaniu cudu nad Wisłą, mówiąc kolokwialnie, czyli powstrzymaniu tych rewolucyjnych rzesz niemieckich, które mogły pójść na pomoc Armii Czerwonej, jednak zostały one zaangażowane w walce z powstańcami śląskimi.
No to dość odważna teza.
Taka gdzieś krąży, więc też usiłuję ją od czasu do czasu przypomnieć.
Ja bym widział to inaczej troszeczkę w kontekście cudu nad Wisłą. Jeden z historyków stwierdził, że właściwie to drugie powstanie należy rzeczywiście rozpatrywać w kontekście wojny polsko-bolszewickiej, gdyż rzeczywiście ono wybuchło niejako w związku z tą ofensywą bolszewicką na Warszawę. Zaczęło się tak naprawdę wszystko w Katowicach, kiedy to w prasie niemieckiej tutaj na Górnym Śląsku ukazała się fałszywa informacja o zajęciu przez bolszewików Warszawy. To z kolei skłoniło Niemców górnośląskich, a trzeba pamiętać, że no większość ludności miasta to byli wówczas Niemcy, no do zorganizowania szeregu wieców, które w Katowicach doprowadziły no do dość krwawych zamieszek. Tłum zaatakował oddziały francuskie, też zginął dr Andrzej Mieleński. Zaatakowano Polski Komitet Plebiscytowy w Katowicach. Były ofiary śmiertelne, było dużo zniszczeń. I drugie powstanie śląskie jako wybuchło polską odpowiedzią na te zamieszki też w Katowicach. I to jest ten związek przede wszystkim może z ofensywą, wojną polsko-bolszewicką, no bo Niemcy rzeczywiście liczyli, że jeżeli państwo polskie upadnie, jeżeli Warszawa zostanie przez bolszewików zdobyta, no to w tym momencie nie odbędzie się plebiscyt na Górnym Śląsku, a może nawet państwo niemieckie dogada się z bolszewikami i dzięki temu Niemcy odzyskają i Wielkopolskę, którą przecież stracili w 1919 roku. No i też nie będą narażeni na ryzyko straty Górnego Śląska chociażby, czy Warmii i Mazur.
Śląski almanach powstańczy to również ciężka praca wielu naukowców. Kto się przyczynił w takim układzie do powstania tego dzieła?
Może na początek kilka słów o początkach zatem Śląskiego Almanachu Powstańczego. Pierwsze trzy numery to właściwie wydawnictwo tylko Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Już od pierwszego numeru trzeba wskazać dwie pod względem naukowym najważniejsze postacie związane z tym rocznikiem, czyli z dwoma pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Historii, a więc pana profesora Lecha Krzyżanowskiego oraz pana profesora Macieja Fica. No i do dzisiaj oczywiście obydwaj ci panowie są zaangażowani w wydawanie almanachu. Natomiast od numeru czwartego współwydawcą Śląskiego Almanachu Powstańczego jest też Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, a więc zatem także i tutaj nasze instytutowe środowisko jest w większym stopniu zaangażowane w prace wydawnicze nad tym czasopismem.
Śląski Almanach Powstańczy to jeden z elementów edukacji. Edukacji o powstańczym dziele Ślązaków sprzed 100 laty. Warto sięgnąć do tego periodyku, aby przypomnieć sobie o tym, o co walczyli nasi dziadowie. Państwa i moim gościem w studiu był pan dr Mirosław Węcki, sekretarz redakcji Śląskiego Almanachu Powstańczego, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A państwa zapraszam do lektury. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam do pasjonującej lektury książek i czasopism, o których rozmawialiśmy w dzisiejszym programie, i do zobaczenia za tydzień.